Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Z Kaszub dopłynęliśmy, a właściwie dojechaliśmy piękną drogą do Ustki. Teraz jesteśmy w latarni morskiej w Ustce. Patrzymy na Morze Bałtyckie, na Ustce w ogóle pada deszcz. Patrzymy na wyjście z portu w Ustce, bo oczywiście latarnia morska jest przy wyjściu z portu, stąd nadaje w nocy sygnały dla statków, które pływają po południowej części Bałtyku, bo Ustka w takim miejscu na tej mapie świata jest. Patrzę na port i witam gospodarza, Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnik, nas tutaj gości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Bardzo miło, że państwo odwiedziliście dzisiaj Ustkę w ten deszczowy poranek, ale zapraszamy, bo pewnie on słoneczne promienie dzisiaj pojawią się na naszym niebie.
Zobaczymy, dlatego że tutaj w latarni też jest odczyt danych dotyczących pogody. Przed chwilą pani wyszła na zewnątrz po to, żeby przekazać prognozę pogody, właściwie nie prognozę pogody, tylko taką cząstkową wiedzę, z której powstaje później prognoza pogody. Ta cząstkowa wiedza spływa z rozmaitych takich punktów, w których te pomiary się robi, a potem gdzieś w Gdyni jest synoptyk, który z tego wszystkiego tworzy prognozę pogody, która jest podawana dla tych wszystkich, którzy przebywają dla morzu, dla ich bezpieczeństwa, dla ich wiedzy, żeby przypadkiem nie popełnili jakiegoś błędu w nawigacji. Ale może podejdźmy tutaj do mapy i opowiedzmy coś na temat po pierwsze pracy latarnika, a po drugie o tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. To jest ta latarnia morska w Ustce, jest budynkiem starym. Kiedy powstała, jaka jest jej historia?
Drodzy państwo, więc Ustecka Latarnia Morska została wybudowana, budynek został wybudowany w 1892 roku. Początkowo nie pełnił funkcji latarni morskiej. Był to, że tak powiem, była to stacja pilotów, czyli tych panów, którzy na małych łodziach wychodzili na redę portu i pomagali kapitanowi dużego statku w wejściu do portu, w manewrach w porcie i wyjściu. Dopiero w 1909 roku zmieniono kształt budynku, czyli wieża latarni morskiej przybrała kształt latarni morskiej, gdzie umieszczono lampę, która pozwalała na bezpieczniejsze wejście do portu, gdyż wówczas w wieku XIX Ustecki port znacznie zaczął się rozwijać i za tym również tereny położone tutaj blisko Ustki i Słupska.
Patrzymy na mapę polskiego wybrzeża. Ile na tym wybrzeżu jest latarni morskich?
Latarni morskich na polskim wybrzeżu, które funkcjonują jako obiekty nawigacyjne, mamy 15. Najwyższą budowlą z latarni morskich polskich jest latarnia morska w Świnoujściu, która ma prawie 65 metrów wysokości. Największy zasięg światła, czyli to z jakiej odległości widzimy światło latarni, ma latarnia morska położona u nasady Półwyspu Helskiego. Jest to latarnia morska w Rozewiu, 26 mil morskich. Ustecka latarnia morska posadowiona jest centralnie, na środku naszego wybrzeża. Nie jest wysoką latarnią. Światło naszej latarni widzimy z odległości 18 mil morskich, czyli można powiedzieć z odległości około 33 kilometrów. Każda z latarni posiada tak zwaną swoją własną charakterystykę światła, po czym możemy na Bałtyku poznać, na wysokości jakiej latarni morskiej czy jakiego punktu znajdujemy
się. Czyli nie wszystkie latarnie świecą tak samo. To mruganie jest mruganiem, które jednocześnie jest sygnałem, w którym miejscu ta latarnia jest i z odległości ilu? 26 kilometrów?
Z odległości 18 mil morskich, 33 km widać Ustecką, natomiast największy zasięg 26 mil morskich, mila morska 1852 metry, widać latarnię morską z Rozewia, która ma największy zasięg światła w Polsce.
Ale teraz jest tak, że słyszę, że Łukasz Jankowski wszedł do studia w Warszawie i rozmawia z realizatorem, już teraz tego nie słyszę, ale bardzo się cieszę, że w budynku Pasty na 5. piętrze w Warszawie też coś się dzieje z budynku Pasty z 5 piętra, gdzie pana serdecznie zapraszam, też jest ładny widok na Warszawę. Budynku Pasty wprawdzie nie widać z 33 kilometrów, ale też jest takim ważnym punktem na mapie Warszawy. Wczoraj była rocznica w czasie powstania. 20 sierpnia budynek Pasty został zdobyty. Wczoraj były obchody 75. rocznica powstania warszawskiego. Cały czas te obchody 75. rocznicy trwają. No dobrze, ale życie latarnika. Latarnik to kiedyś był ktoś, kto musiał zapalić latarnię, a potem ją w odpowiednim momencie wyłączyć, kiedy już było jasno, kiedy już było po wschodzie słońca. Teraz, rozumiem, jest pełna automatyka.
Tak, w tej chwili rola latarnika bardzo się zmieniła. W tej chwili urządzenia pracują w systemie automatycznym. Na czujnik zmierzchu załącza się światło latarni morskiej, natomiast w dzień, kiedy promienie słońca rozświetlają poranek, latarnia morska wyłącza się.
Patrzymy na mapę Bałtyku. Jest bardzo ciekawa, bo to jest mapa specjalistyczna. Mapa tych szlaków wodnych, którymi pływają statki.
Tak, na tej mapie mamy umieszczone zarówno latarnie morskie, jak również strefy rozgraniczenia ruchu. Mamy tutaj w wózce w Urzędzie Morskim w Słupsku inspektora monitorowania ruchu morskiego, który monitoruje ruch na środkowym wybrzeżu i tutaj pozwala na to, aby statki pływały bezpiecznie.
Ponieważ czytam w czasie wakacji książkę Jacka Bartosiaka, Rzeczpospolita między morzem a lądem, to patrzę, które są te miejsca najbardziej strategiczne na Bałtyku, które przejścia muszą być kontrolowane, że i jeśli ktoś kontroluje któreś z tych przejść, to ma kontrolę nad całością naszego małego morza, jak mówią niektórzy marynarze.
Tak, tutaj ze względu bezpieczeństwa jak gdyby są rozdzielone tory wodne, aby jednostki bezpiecznie mogły przemieszczać się po Bałtyku. Tutaj takimi strategicznymi miejscami, tak można powiedzieć, w Polsce na pewno jest tutaj Zatoka Gdańska, również jest tutaj Ławica, który został utworzony na środkowym wybrzeżu i zachodnia część tutaj w okolicach Świnoujścia, Szczecin, Świnoujścia.
Tutaj najbliżej taka zaznaczona część to jest Ławica Słupska, to jest miejsce, które jest płytsze, tak? To nie jest miejsce, gdzie rybacy łowią ryby, tylko to jest zaznaczone miejsce, w którym to dno Bałtyku jest wyżej położone.
Można powiedzieć tak, że rybacy generalnie łowią ryby tam, gdzie ta ryba jest, także tam również mogą pracować. Natomiast rzeczywiście Ławica Słupska w tej chwili prawdopodobnie będzie przeznaczona pod inne cele, a mianowicie pod budowę farm wiatrowych. Tam rzeczywiście ta głębokość jest troszeczkę mniejsza.
I to jest ciekawe, czy ta budowa farm wiatrowych już się rozpoczęła, czy to dopiero są przygotowania?
Jeszcze jest to sfera przygotowań. W zasadzie można powiedzieć, że sama budowa się nie rozpoczęła, natomiast wszystkie projekty, plany zostały już złożone, no i czekamy na tę inwestycję.
Życie latarnika jest życiem ciekawym, życie stowarzyszenia, które pan współzakładał albo zakładał, Stowarzyszenie Latarnik w Ustce, też jest ciekawe. Tutaj latarnię oczywiście można odwiedzać, z latarni można popatrzeć się przez chwilę w głąb Bałtyku. Tutaj głęboki jest Bałtyk przy samym wyjściu z portu?
Od 6 do 9 metrów przy wyjściu z portu z Ustki na torze podejściowym. Natomiast tak, oczywiście życie latarnika jest zupełnie inne, ciekawe. Założyliśmy stowarzyszenie w 2007 roku, 12 lat. Jesteśmy prekursorem, że tak powiem, w takim działaniu, które tworzymy od 9 lat, a mianowicie Noc Latarni Morskich, zrobione na kształt Nocy Muzeum. W każdą trzecią sobotę sierpnia zapraszamy na to święto, kiedy można wejść za darmo, podziwiać widoki we wszystkich latarniach morskich Urzędu Morskiego w Słupsku, czyli począwszy od gąsek, kończywszy na Ustce.
Jesteśmy w latarni morskiej w Ustce, teraz patrzymy przez drugie okno. Schowaliśmy w ogóle bardzo, dziękujemy. Normalnie nadajemy poranki z miejsca, staramy się być na zewnątrz. Wczoraj los nas zaprowadził do latarni i bardzo dobrze, bo w Ustce pada deszcz. Czy w Warszawie pada, czy nie pada, o tym powie pewno Łukasz Jankowski, ale temperatura jest znacznie mniejsza w Warszawie, 19 stopni Celsjusza w tej chwili, a będzie tylko 21 w Krakowie. Podobnie w Warszawie chyba deszcz nie pada, choć zachmurzenie jest duże. Patrzę przez drugie okno i widzę port w Ustce. To było tak, że kiedyś w Ustce była stocznia. Ta stocznia została zlikwidowana na początku lat 90. Tak, do mikrofonu powiedzmy tak, tak, żebyśmy słyszeli. Wprawdzie to nie jest to tak najważniejsze w życiu, bo najważniejsze mówi się wtedy, kiedy stoi człowiek przed ołtarzem i mówi tak i przyrzeka, że całe życie będzie wierny. Patrzę na port. To jest teraz mały lokalny port, tak?
Powiem tak, Ustka jest największym portem rybackim, tak, w Polsce. Natomiast są plany, z czego się bardzo cieszę, jako Ustczanin, rozbudowy portu. Do 2023 ma powstać duży port, który będzie tutaj największym portem na centralnym wybrzeżu i te funkcje portu na pewno się zmienią i rozszerzą.
Z tego, co wiemy, 173 miliony mają być przeznaczone na rozbudowę tego portu. Oczywiście ta każda rozbudowa budzi pewne kontrowersje. Pan cieszy się, że ten port zostanie rozbudowany?
Tak, jak najbardziej. Port to okno na świat, które pozwoli nam tutaj społeczności lokalnej, jak również miejscowościom, które tutaj są nieopodal, na rozwój, bo wraz z budową portu na pewno pójdzie infrastruktura do przodu, czyli budowa dróg, dróg, które również będą sprzyjały turystyce, dojazdowi szybszemu nad Środkowy Bałtyk.
Jak byliśmy nad Zatoką Pucką, to porozmawialiśmy z rybakami, którzy bardzo skarżyli się na to, że tych ryb w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej jest coraz mniej. Tutaj nie mieliśmy okazji do porozmawiania z rybakami, ale pana zapytam teraz, czy rybacy odczuwają to, że tych ryb na Bałtyku jest coraz mniej?
Myślę, że tak. Z tego, co z rybakami rozmawiam, bo dużo znajomych, którzy w branży rybackiej pracuje, odczuwają brak ryby i myślę, że w tej chwili Bałtyk zostanie dla połowów ryb zamknięty. Myślę, że to dobra koncepcja, bo no, polityka niestety Unii była troszeczkę dla polskich rybaków zła.
Życie portu w ogóle jest życiem bardzo ciekawym, bo to jest kosmos ekonomiczny, gospodarczy, tak? Tutaj są, zbiegają się rozmaite interesy po to, żeby zaparkować, czyli zacumować statek przy nabrzeżu. To oczywiście potrzebna jest opłata portowa, tak to się fachowo nazywa?
Zarząd Ustęckiego Portu pobiera opłaty tonażowe, tak zwane, za postój i postojowe. Za postój jednostek, za infrastrukturę, czyli za dostęp do wody, wyrzucanie śmieci. To są opłaty, które wiążą się z wielkością jednostki, z tym, jaka to jednostka jest, czy to jest turystyczna, czy jest jednostka handlowa.
O życiu portu może uda nam się porozmawiać, jeżeli kapitan portu w Ustce znajdzie chwilę czasu, żeby odwiedzić nas tutaj w latarni morskiej w Ustce. Popatrzyłem na zegarek, jest godzina 7:23. Gościem poranka wnet myślę, że jeszcze chwyci w trakcie tego poranka choć raz za mikrofon jest Piotr Witkowski, prezes Stowarzyszenia Latarnik w Ustce, a my słuchamy Poranka Wnet w Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic, czyli w Radiu Wnet w Krakowie. 95,2, w Warszawie 87,8, a na całym świecie www.wnet.fm. Powiedziałem Państwu, że jest godzina 7:24, a tutaj 18 kilometrów stąd urodziła się, wychowała Natalia Sikora. Bardzo, bardzo taka utalentowana wokalistka, tak można powiedzieć, słupszczanka. I może posłuchamy w poranku wnet piosenki, której tytuł to Konie. Śpiewała Natalia Sikora, słupszczanka. Patrzymy na zegarek. Jest godzina 7:30. Teraz przed nami porankowa strategiczna decyzja, bo kiedy byliśmy nad Zatoką, kiedy byliśmy w Pierwoszynie, udało się porozmawiać z panem Rafałem Szymańskim, komendantem Daru Młodzieży w Rejsie Niepodległości. To jest rozmowa, która trwa 29 minut. Jest godzina 7:31, więc jeśli teraz... Zrobimy to, proszę Państwa. Rafał Szymański jest od lat kapitanem czy marynarzem, który pływał na wielkich statkach. O wszystkim się Państwo przesłuchają. Teraz wywiad z Pierwoszyna. Rafał Szymański, komendant Daru Młodzieży w Rejsie Niepodległości. Posłuchajmy. Ile razy pan opłynął świat dookoła?
Dużo.
To znaczy?
Nie wiem, nie liczyłem. W sumie na raz to dwa i nie na darze na statku handlowym. A na darze to tylko połowę. Od Jakarty do Gdyni.
Za pierwszym razem, kiedy pan wyruszał w taką podróż dookoła świata, to co pan myślał?
Wie pan, że to była praca, zwykły statek, dawne czasy, polskie linie oceaniczne. To nie miało takiego większego znaczenia. Co innego żagle, to robi różnicę, a na statku handlowym to fajnie było taką pętlę zrobić, ale to nie miało takiej wagi, naprawdę.
Czyli wagę dopiero mają żagle, dopiero wtedy, kiedy wiatr dmucha i człowiek płynie dzięki temu, że się na tym zna, to wtedy to daje satysfakcję.
Znaczy w ogóle współdziałanie z naturą, to jest to. Na żaglowcu trzeba się z nią liczyć bardziej niż na statku motorowym i może dlatego. A poza tym, wie pan, porównywanie Daru Młodzieży do jakiegokolwiek innego statku, to marne porównanie.
Dlaczego?
No bo Dar jest wyjątkowy. To jest zupełnie inna bajka. Każdy to powie, kto kiedyś pływał na Darze albo przed, albo po statkach handlowych, to mówi, że to zupełnie coś innego jest.
Ale na czym ta wyjątkowość polega?
No żagle to jest jedno, praktykanci to jest drugie. I to chyba te dwie rzeczy. Setka młodych ludzi, albo setka z okładem, którzy są integralną częścią tego statku. Bez nich to w ogóle to by nie miało sensu. I dla mnie to ma wyjątkowe znaczenie. Praca z młodymi ludźmi, można ich czegoś nauczyć. Mam nadzieję, że dobrego. Wspólna praca, wspólne działanie.
Uczy się ich tylko żeglowania, czy też filozofii życia?
Prozy życia. My ich uczymy takich rzeczy jak sprzątać, jak po sobie posprzątać, jak zaścielić łóżko, jak chwycić miotłę, jak wykręcić mopa i że trzeba wodę zmienić, jak się myje podłogę. To są rzeczy, których rodzice teraz nie uczą. I my mamy taką młodzież, fantastyczną młodzież, ja jestem pełen podziwu dla nich. mimo że wszyscy narzekamy, ta młodzież, nie, nasze pokolenie to było, nie. Oni są równie fajni jak my, tylko trochę inni, a jeśli im czegoś brakuje, to jest właśnie nasza wina, naszego pokolenia, że nie potrafimy ich nauczyć normalnie żyć, normalnie funkcjonować. I przychodzą i nagle się okazuje, że muszą mieszkać w 10-osobowym kubryku, muszą zaścielić łóżko, muszą posprzątać, muszą pomóc sprzątać korytarze, toalety, natryski, muszą pomóc w kuchni. To są banalne sprawy, ale dla nich to są rzeczy zupełnie nowe, kompletnie. Naprawdę, proszę mi wierzyć.
No, każdy, kto ma dzieci, nie musi wierzyć, bo to wie.
Tak, no, nagle się okazuje, że trzeba posprzątać po sobie i że ktoś sprawdza to i egzekwuje. I ci młodzi ludzie, teraz mamy śmigłowiec, ci młodzi ludzie muszą to zaakceptować, nie mają wyjścia.
Ale nie, on nam nie przeszkadza zupełnie. Śmigłowiec leci, mógłby lecieć gołąb albo wiać wiatr. Do tego się dziennikarz również musi przyzwyczaić, że w różnych warunkach pracuje. Ale w momencie, kiedy człowiek wychodzi, statek, dar Pomorza, dar młodzieży, wychodzi z portu, to jednak zmienia się świadomość, kiedy człowiek wie, że płynie ku wielkim oceanom.
No, na pewno. Znaczy, czyja świadomość? Moja czy...
Pana świadomość i młodych ludzi. Młodych ludzi pewno jeszcze bardziej.
Znaczy, oni jadą w nieznane, a ja w bardziej znane. Chociaż nigdy człowiek nie wie, co do końca spotka, ale nasze role są... Znaczy, nasze podejście do tego jest zupełnie inne, bo dla mnie to jest praca, a dla nich to jest przygoda. A dla niektórych to jest kara, bo część z tych praktykantów jedzie tam nie dlatego, że chce, tylko że musi, bo to jest integralna część programu studiów czy nauki w średniej szkole jakiejś o profilu morskim, takie mamy szkoły, technika o profilu morskim w Gdańsku, w Szczecinie, w Świnoujściu, w Kołobrzegu, w Darłowie, mało kto wie o tym. Nawet w Kędzierzynie Koźlu jest takie technikum śródlądowe, ale i ci młodzi ludzie w większości przychodzą z nastawieniem, że no muszę jechać, czy chcę, czy nie chcę. I nasze zadanie polega właśnie na tym, żeby im uświadomić, że to nie jest za karę, tylko że jest fajnie i że się można czegoś nauczyć, a przy tym musimy wyegzekwować dyscyplinę, bo jak jest to kilkadziesiąt osób w jednym ograniczonym miejscu, bez tej dyscypliny nie da się żyć. Mamy regulamin i egzekwujemy go do bólu. I nam się to udaje bez buntu.
Rozmawiamy o młodzieży, dyscyplinie, ale porozmawiajmy o tym, co widać, co się czuje, kiedy się wychodzi z portu z Gdyni i płynie w kierunku Morza Północnego, Oceanu Atlantyckiego. Co się czuje, co się widzi, czym się oddycha, co się słyszy.
Ja to czuję ulgę, bo dla marynarza najgorsze jest port, tak naprawdę. Znaczy nie w tym sensie, że jest nieciekawy, czy tylko port to są kłopoty, bo są jakieś pokusy dla załogi, dla tych praktykantów, są jakieś kłopoty, ktoś przychodzi, a tu nagle zostajemy sami ze sobą, mamy ustaloną hierarchię, ustalony regulamin, wszystko zaczyna kręcić się jak, no może w zegarku to przesadzone, ale jest fajna rutyna, w której jest dużo improwizacji też, takiej pozytywnej. To znaczy, że coś się dzieje niespodziewanego, albo jest na przykład jakieś coś, młodzież coś wymyśli, no, zróbmy jakiś kabaret na przykład, czy zróbmy kino pod gwiazdami. I to są fantastyczne sprawy. Dla mnie to jest najszczęśliwszy moment, wyjście w morze. Im dalej jest port docelowy, tym lepiej.
Im bardziej brzegu nie widać, tym lepiej. A że się odczuwa, że człowiek wypływa, jak w momencie, kiedy przekracza ten... Jest już granica Bałtyku. Czy to się czuje?
Znaczy, Bałtyk dla takiego dużego statku żaglowego jak Dar jest, to jest ciasno. Ciasno jest. Się nie można rozpędzić dobrze. Tak, no bo doba półtorej i już jest brzeg i trzeba robić zwroty, a teraz jeszcze są wiatraki, które utrudniają żeglarstwo w sposób doskonały. Tu nie zdradzę tajemnicy, bo to wszyscy wiedzą, nie cierpię wiatraków. Nawet jeśli są ekologiczne. No, paskudzą krajobraz i...
I to widać z morza, bo my cieszymy się, że wiatraki znikają z lądu, że będą offshory budowane, że będą wiatraki stały 2 kilometry od brzegu albo 20 kilometrów od brzegu, a dla pana to jest kłopot, zmartwienie i pan wie, jak będzie wyglądało wtedy morze.
No tak wygląda już. Morze Północne, tutaj południowy brzeg Morza Północnego, Bałtyk Zachodni, no jest upchany tymi polami wiatraków. No to dla żeglarzy zmartwienie, bo no to jest ograniczenie zdecydowane.
No dobrze, ale czy takie wiatraki, tak naprawdę mówimy o ekosferze całej, czy jak będzie tych wiatraków tak dużo, to one nie zmienią, nie wiem, sposobu przemieszczania się powietrza, czy w ogóle nie zmienią tego, co się dzieje na lądzie?
Nie wiem, nie szedłbym tak daleko. Mi się nie podobają po prostu. Nie zdobią krajobrazu, na pewno. Kilka może tak, jak się raz zobaczy, jak one są tak posadzone równiusieńko w rzędach, to można zrobić parę ładnych zdjęć, ale koniec. A potem to już jest tylko, nie wiem, no może to jest konieczność, trudno mi powiedzieć.
Czyli pierwszy oddech, jak wypływa pan z portu, a drugi oddech wtedy, kiedy już pan wie, że Bałtyk ma pan za sobą.
Wie pan, to teraz tak w sumie to nie było, że wypływałem z Gdyni w daleki rejs, bo ja na Dar wsiadałem w Dżakarcie, także trudno o tym mówić, bo to jest hipotetycznie tak może być, ale ja wsiadałem na Dar w Dżakarcie, statek przyjąłem w Singapurze i to w zasadzie już byśmy daleko i już było super fajnie.
Dżakarta, to w ogóle gdzie to jest, nad jakim morzem?
Indonezja, Morze Jawajskie. Okolice równika, duży gorąc, no ciekawe miejsce.
I z Dżakarty wiatr wieje w którą stronę i w którą stronę się pan płynął?
No musimy płynąć do Singapuru, akurat na silniku, bo tak nie szło na żaglach. Nie z tej strony wiało i słabo wiało, tam zresztą zmienne wiatry były wtedy i burzowo bardzo. No a potem po Singapurze Morze Południowochińskie i tam można było postawić wszystkie żagle i no i wtedy było naprawdę fajnie.
A czuł pan na Morzu Chińskim, że to jest najbardziej newralgiczny punkt na kuli ziemskiej teraz i miejsce sporu między Chinami i Stanami Zjednoczonymi?
No tak, tak. Między Chinami, Wietnamem, Filipinami i Indonezją. Myśmy akurat tam w tym miejscu, gdzie te sporne miejsce jest, urządzili sobie stawianie wszystkich żagli i filmowanie Daru pod pewnymi żaglami z szalupy, tak żebyśmy obserwowani przez jakieś dziwne statki o dziwnych banderach, bo akurat koło tego byliśmy wyziutko.
Jak to wygląda?
Trudno powiedzieć, co tam. No, to nic nie wygląda. No, znaczy, konfliktów się nie widzi. Znaczy, tam nie ma jeszcze konfliktu. No, nie jest, polityczny jest, ale otwartego nie ma. Oni tam, Chińczycy przypływają swoimi okrętami, tam inni swoimi i to tak tam sobie pływają w koło tych, niech te wyspy się nazywają Parcel Island chyba, tak?
Ale jest tam spokój i swoboda żeglugi.
Tak, no absolutnie, absolutnie.
I z Morza Południowochińskiego płynie się dokąd?
Do Hongkongu, magiczne miejsce. Jeszcze wtedy tam było spokojnie. Bo między jednymi rozruchami, a drugimi tak naprawdę. Ale Hongkong super miejsce i bardzo nam się podobało. A z Hongkongu do Japonii. Osaka to takie nasza meta w Japonii. Dar już tam był 3 razy. Mamy tam swoich przyjaciół, można nie wierzyć lub nie, ale to Japończycy, którzy nie mają nic wspólnego z Polską, takiego fizycznego, a są naszymi fanami. Bardzo serdeczne przyjęcie.
A powiedział pan, wrócę na chwilę do Hongkongu i do tych portów. Który z portów robi największe wrażenie?
No to tak jakby zapytać dziecko, kogo kochasz bardziej, mamusię czy tatusia? No, każdy port jest super fajny pod jakimś względem i to nie da się tego takiego rankingu zrobić. Najlepszy to był, no i tutaj trzeba powiedzieć to, co chce dziennikarz usłyszeć. Gdynia najlepszy port, oczywiście.
Nie, no to dobrze, to jakiś szczegół, detal, coś zmysłowego, co odróżnia port w Hongkongu od portu w Osace.
No, prawie wszystko. Hongkong to w ogóle była taka historia, że mieliśmy iść do Szanghaju. Ten Szanghaj został odwołany ze względów organizacyjnych. Ze strony chińskiej były trudności, oni mieli tam jakieś expo czy coś. Tam przyjeżdżał ich ten sekretarz i wszystko miało być zamknięte. Więc zdecydowano, że pojedziemy do Hongkongu i to była taka niespodzianka. Więc niespodzianki są fajne i udało się to zorganizować, ten postój dosyć dobrze. Łatwo było, łatwa komunikacja, wszyscy mogli sobie jechać, zwiedzać ciekawe miejsce. Japonia, no bardziej egzotyczna niż Chiny, bo to jest jednak, znaczy Chiny, Hongkong to nie Chiny, albo... No jest różnica, jest zdecydowana różnica. Japonia, zupełnie inny świat, inna kultura, inna mentalność, ale też bardzo serdecznie nas przyjęto i to taka grupa wolontariuszy była. To mnie najbardziej ujęło. To byli ludzie w takim sędziwym wieku, no trudno powiedzieć. Myślę, że 70 plus. I oni dbali o to, żeby wszystko grało, pilnowali zwiedzających, żeby tam wchodzili, składali deklaracje, no bo tam takie przepisy są celne, że muszą wypisywać deklaracje. Nam pomagali znaleźć to, co chcemy znaleźć, z transportem sobie poradzić, z zakupami czy coś. No, bardzo miło, bardzo miło.
A nie powiedzieliśmy, że to był ten rejs niepodległości z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
No i tam właśnie w Osace przypłynęliśmy 11 listopada i to było tak wyjątkowo. Dla Japończyków stulecie odzyskania niepodległości jakiegoś tam kraju w Europie to wiadomo, no... Nie wiem, czy ktoś wie, kiedy jest Narodowe Święto Japonii, w Polsce pewnie nikt, a tam, no oczywiście oni się dowiedzieli o tym, była z tej okazji, no to powitanie było wyjątkowo takie oficjalne, no a potem na takim wielkim banerze akwarium, przy którym staliśmy, zmieniono kolory neonu na biało-czerwone. I na takim wielkim, jak to się nazywa, taka karuzela, no, młyńskie koło, tak, to się nazywa, też był, zapalał się LEDowy wielki napis 100 years of regaining independence Poland i biało-czerwone kolory całą noc, także zrobili to dla nas, naprawdę miło.
A z Osaki już na najbardziej pełne morze i na największy ocean.
No tak, to mój najlepszy, a właśnie teraz jednak wyjdzie na to, że jest coś najlepszego. Najlepszy odcinek to był właśnie Pacyfik, listopad, grudzień, także odrobina niedźwiedziego mięsa, dużo sztormów i doskonała atmosfera na statku. Fantastyczni praktykanci, którzy... byłem pełen obaw, bo oni tam byli 3,5 miesiąca ze mną. I się bałem, że nie wytrzymają psychicznie, co to będzie, zanim dojedziemy do San Francisco, to oni tam 30 parę dni, bo to bałem się, że coś się zacznie dziać. Tymczasem się okazało, że nic się nie zaczęło dziać. Znaczy, działo się jak najbardziej, było super. Po prostu ci młodzi ludzie się tak wciągnęli, sprawdzili. Taka atmosfera była, mimo że warunki były ciężkie, bo statkiem cały czas kiwało, miotało i w przechyle, i fala, i tak dalej. No fantastyczna atmosfera i oni do końca, aż do Panamy jechali. I do końca w doskonałej formie. To ukłony dla tej grupy młodych ludzi.
31 dni bez...
34 dni chyba były, 34.
Bez, bez ani malutkiego fragmentu lądu, bez niczego, bez trzymanki na pełnym oceanie w czasie sztormu?
Nic nie było. Znaczy byśmy od Hawajów jakieś 200 mil i wszyscy mieli jakąś nadzieję, że może czasem popłyniemy na te Hawaje, ale nie. Sam ocean i nikt się nie nudził, nikomu się nie dłużyło. Pewnie tęsknili jak każdy, ale nie było jakichś tam objawów takich, że coś jest nie tak, ale, że wszyscy się cieszyli tym, co robimy.
Ale i adrenalina, a odrobina strachu? Pan miał taki moment, kiedy pan pomyślał sobie, a może się coś może nie udać?
Ja zawsze biorę to pod uwagę, bo zawsze coś się może zdarzyć, nie? I zdarzają się jakieś rzeczy, to ktoś zachoruje, to tam na przykład jeden z moich praktykantów stracił ojca w czasie rejsu, no nie było możliwości, żeby pojechał do domu. I to są takie rzeczy, które na morzu się zdarzają. Moja mama zmarła, ja też byłem na statku i nie miałem możliwości przyjechać do domu na pogrzeb i wiem, jak to jest ciężko. A chłopak dał radę no, nie powiem, żeśmy mu nie pomagali, bo wszyscy byli sprężeni, żeby o niego zadbać, ale no tak jest marynarskie życie. Nie? My płyniemy, a psy szczekają, a karawana idzie naprzód. Tak? Coś się dzieje poza nami, nie mamy na to wpływu.
A fala, jak jest sztorm na Pacyfiku, jest jak dużo?
No jedna pani dziennikarka mnie pytała, jakie były najwyższe. Powiedziałem, że no tak około 8-9 metrów. Powiedziała tylko, no to dla niej zwiększyłem do 15. Dla Radia Kraków, tak?
Radia dwóch stolic. Radio dwóch stolic, Warszawa 80. 7,8, Kraków 95,2.
No to dla dwóch stolic mogę podwyższyć do 15, jak ktoś chce.
Nawet dla 15 podwyższył pan dla tej pani.
Dobra, no to dam 16 dla was. Nie wiem, jakie wysokie były fale, bo tego nikt nigdy nie wie tak dokładnie, bo tego się nie da zmierzyć.
Z taką ironią patrzy wilk morski na szczura lądowego.
To nie jest ironia, bo ja widziałem naprawdę kiedyś takie fale, że boję się powiedzieć, ile miałem metrów, ale byłem na dużym 200-metrowym statku i sobie pomyślałem, teraz nie mogę powiedzieć, bo to, ale pomyślałem sobie, co to będzie. Może potrafi być naprawdę przerażające. Przyroda jest no, super silna, a my takie drobne robaczki.
I przypłynęliście 34 dnia do San Francisco i spotkanie z lądem, jak po 34 dniach wygląda?
Człowiek sobie dużo obiecuje. Ja teraz nie wiem, czy mam mówić o sobie, czy mam mówić o wszystkich.
O sobie?
No, bardzo zajęty byłem w tym San Francisco. Miałem dużo obowiązków, dużo gości, ale udało mi się wyjść na kilka razy na spacer. Za dużo nie użyłem, ale wiem, że młodzież miała możliwość zobaczyć San Francisco. To super miejsce jest. To jest jedno z piękniejszych miast w Stanach, moim zdaniem. Takie inne, nie takie amerykańskie, takie bardzo, trochę europejskie może. Pewnie mniej niż te na wschodnim wybrzeżu, ale na zachodnim wybrzeżu to zdecydowanie chyba najładniejsze miejsce. I z San Francisco popłynęliście już prosto do nie.
Do Los Angeles. I tam było.
Ale to blisko.
Potem Acapulco i no i Panama, to punkt szczytowy rejsu Dni Młodzieży.
I potem pan wracał do Polski, czy tutaj się zakończyła pana...
Nie, ja płynąłem aż do Gdyni.
No, czyli możemy w drugą stronę w takim razie opisać sytuację. Panama, Światowe Dni Młodzieży. Przeżywał pan wspólnie z młodzieżą, czy też siedział pan na statku i myślał o czymś zupełnie innym?
Miałem sporo obowiązków, ale na tyle, na ile mogłem, to uczestniczyłem w tym. Najważniejsza sprawa to chyba była jednak audiencja u papieża i no to nie muszę mówić, że dla każdego chyba, obojętnie jakie ma podejście do tych spraw, to wizyta, spotkanie z papieżem to duża rzecz i dla nas to, dla mnie też to było bardzo ważne wydarzenie.
I wypływamy z Panamy i jesteśmy na Atlantyku.
Tak jest. I tam Kartagena w Kolumbii. Szkoda, że jeden dzień, bo to magiczne miasto. Miasto piratów i skarbów i takich rzeczy. No już nie będę wspominał o obecnych tam sprawach narkotyków, ale to wyjątkowy port. Naturalny port, stare zabudowania, takie w kolonialnym stylu. Piękne miejsce, no ale tylko jeden dzień. I potem było, miało być Miami, wyszło na port Everglades na Florydzie, a potem już Atlantyk do Azorów, Azory, San Miguel, Ponta Delgada i Londyn i Gdynia.
Proza życia.
Nie, poezja.
A jaka jest różnica między Pacyfikiem a Atlantykiem?
No to Pacyfik był zimą i bardziej na północ, a Atlantyk, no to już była końcówka zimy i najpierw do Azorów, no to tam jest lajtowo zazwyczaj i było, no trochę było fali, ale jakieś tamten, no z Azorów do Londynu, to tam trochę przywiało, ale to nic wielkiego.
Ale jest, nie wiem, inaczej pachnie Pacyfik, inaczej pachnie Atlantyk.
No chyba tak. Chyba kolor jest inny. Zapach nie wiem, ale Atlantyk jest bardziej błękitny, tak mi się wydaje.
Zapytam się, jak ta dziennikarka, wieloryba pan widział?
Widziałem.
No i co, jest duży?
Duży. To jest zabawa w pytania i odpowiedzi. Tak, nie.
A małego wieloryba może pan widział?
Też.
Jest mały?
Mniejszy.
Ale też duży?
Też duży.
Bo wieloryby są duże, a można łowić ryby płynąc pod pełnymi żaglami?
Znaczy, można, no, kiedyś tam się łapało jakieś tam tuńczyki, można na sznury te haczyki łapać, ale to trzeba wolno płynąć, nie za szybko. Ale akurat myśmy nie mieli żadnych, o dziwo, nie było żadnych zapalonych wędkarzy na statku. I ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ktoś próbował coś łowić.
I teraz już wpływamy z powrotem na Bałtyk i co pan czuje, że trzeba po prostu zwinąć żagle i za chwilę będzie Gdynia i za chwilę zejdziemy na ląd i skończy się ta cała przygoda i ta cała magia.
No to koniec rejsu to taki w zasadzie był takie poczucie, że no to się, coś się skończyło. Był taki moment, jak zamykaliśmy pętlę, tak fizycznie, to było w kanale angielskim, dokładnieśmy wymierzyli, w którym momencie to jest, przecinamy kurs, którymśmy wypływali z Europy, no i taka mała uroczystość, no, spotkanie na mostku, na statku były dwie osoby, które popłynęły cały rejs, tylko dwie takie osoby były, to był Piotr Lewandowski, dziennikarz, fotografik, tak? Fotograf, whatever. I jedna tak zwana laureatka, panna Marysia, no to z nimi tam się na mostku spotkaliśmy, były kamery i mikrofony i parę słów tam, no tu przecinamy i tego, i taka nastąpiła cisza i nagle ktoś zapytał, zawracamy? Ja wiem, że to było, ale ja bym wrócił. Gdyby taka była możliwość, to 5 minut i zawracam i jadę dalej.
A co to jest wolność?
Nie, no bo zadaje pan filozoficzne pytania. Wolność, prawda, miłość. Nie wiem, dla mnie wolność to jest korzystanie, znaczy wolność to odpowiedzialność. Nie można być wolnym, nieodpowiedzialnym. Tak ja myślę. Tacy ludzie, którzy mówią, że są wolni i mają wszystko gdzieś, to oni nie są wolni, oni są głupi. Człowiek wolny jest odpowiedzialny za to, co robi. To takie, no nie wchodzimy w grząski teren.
Ale zdał pan egzamin.
Dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę uprzejmie.